Część druga. Rozdział 16. Lęki i obawy. Kiedy powóz opuścił teren gildii, Sonea spojrzała na Rotena i dostrzegła, że jest zamyślony. Co się dzieje? Spytała. Zaledwie kilka miesięcy temu musiałabyś dostać zezwolenie na wizytę u Doriena i jego rodziny, odparł wiekowy mag. Teraz nikt tego nie kwestionuje. Zadziwiające, jak szybko wszystko się zmienia. Sonea uśmiechnęła się ponuro. Racja. Dawne zwyczaje mogą jednak równie szybko wrócić. Wystarczy jeden niefortunny incydent i przyjdzie mi dotrzymywać towarzystwa Lilii. Na twarzy Rotena pojawiło się zmartwienie. Ale ona celowo próbowała nauczyć się czarnej magii. To prawda. Ciekawa jestem, czy zrobiłaby to, gdyby nie była pod wpływem Nilu. Co masz na myśli? Mówią, że Nil powoduje zobojętnienie, a jest to kuszące, jeżeli chciałbyś o czymś na chwilę zapomnieć albo sztucznie dodać sobie odwagi. Jednak sprawia również, że nie interesują cię konsekwencje twoich czynów i wygląda na to, że pod tym względem jest znacznie skuteczniejszy niż alkohol. Myślisz, że inni mogliby powtórzyć jej błąd? Tylko jeśli natkną się na książki zawierające instrukcje na temat nauki czarnej magii, kiedy będą pod wpływem Nilu. A to zależy od tego, czy można jeszcze gdzieś takie książki znaleźć. Sonea westchnęła. Mistrz Leiden złamał prawo, nie oddając swojej do gildii. Myślisz, że powinniśmy zacząć przeszukiwać prywatne biblioteki? Wątpię, czy cokolwiek udałoby się nam znaleźć. Właściciele usunęliby i ukryli wszystkie podejrzane książki, gdy tylko dowiedzieliby się o przeszukiwaniach, chyba że nie byliby świadomi, co mają w swoich zbiorach. Roten przytaknął. Przeczesanie większych bibliotek zajęłoby całe lata, dodał. Jakieś postępy w poszukiwaniach zabójcy Leidena? Sonea pokręciła głową. Najwyraźniej ktoś inny nauczył się czarnej magii. W przeciwnym razie musiał to być Kallen, a to znaczy, że osoby, które twierdzą, że widziały go tamtej nocy, kłamią. Dziwi mnie, że Osen nie poprosił nas jeszcze, byśmy nawzajem przeczytali swoje myśli. Powóz zatrzymał się. Otworzyła drzwiczki i wysiadła, po czym odwróciła się i zaczekała, aż Roten do niej dołączy. Słyszałem, że jest wystarczająco wielu świadków na potwierdzenie, że oboje byliście gdzie indziej, gdy doszło do morderstwa i nie ma potrzeby czytania waszych myśli. Spojrzała na niego zaskoczona. Jak to miło, że mi o tym powiedział. Perspektywa czytania myśli moich lub Kallena wcale by mnie nie cieszyła. Na pewno by ci powiedział, gdybyś zapytała. Wchodzimy? Skierowała się ku drzwiom budynku. Gildia wynajmowała go, by rozwiązać problem braku pokoi dla magów na swoim terenie. Kiedy Dorien przyjechał do gildii sam, mieszkał z ojcem. W pokoju Rotena nie było jednak miejsca dla dwojga dorosłych i dwóch dziewcząt. Z zewnątrz budynek wyglądał jak pojedynczy, ale dość duży dom rodzinny. Sonea podeszła do drzwi i zapukała. Otworzył je mężczyzna ubrany w strój noszony w gildii przez służbę. Powitał ich, odsunął się i ukłonił, kiedy przechodzili do holu. Było to bogato zdobione pomieszczenie ze schodami wijącymi się na piętro. Niegdyś budynek należał do zamożnej rodziny pochodzącej z jednego z domów. Teraz jednak podzielono go na cztery części, zapewniające zakwaterowanie czterem magom i ich krewnym. Z początku odrzucono pomysł podziału, gdyż zakładano, że magowie będą zbyt dumni, by dzielić z kimś jeden budynek. Pomysł spodobał się jednak młodym, posiadającym rodziny magom z niższych klas, którzy natychmiast dostrzegli, że takie rozwiązanie zapewni ich dzieciom znacznie więcej przestrzeni niż mieszkanie w domu magów. Służący zaprowadził ich na górę, do dużych drzwi umieszczonych w dawnym przejściu na korytarz. Zapukał, a gdy w progu stanął Dorien, mężczyzna ukłonił się i formalnie ich zapowiedział. Dziękuję, Ropanie, rzekł Dorien i wprowadził Rotena i Sonee do przestronnego pokoju gościnnego. Tylia i Ilara zajmowały dwa z ustawionych w nim krzeseł. Sonea zauważyła, że miały na sobie suknie w bardziej miejskim stylu. Witajcie w naszym nowym domu. Jest czterokrotnie większy od tego, w którym mieszkamy na co dzień. Alina martwi się, że tak się do niego przyzwyczaimy, że po powrocie będzie nam za ciasno. O, o wilku mowa. Jego żona pojawiła się w bocznych drzwiach. Dłonie trzymała złożone, na jej twarzy zaś malował się niepokój. Spojrzała przelotnie na Sonę i jej czarne szaty, po czym jej oblicze spoważniało i odwróciła się. Uśmiechnęła się nerwowo, gdy Dorian zachęcił ją, by do nich dołączyła. Dziewczęta niechętnie wstały i ukłoniły się, pozostając kilka kroków od dorosłych, gdy ci wymieniali uprzejmości. Jak ci się tu podoba? Spytała Alinę Sonea. Alina spojrzała na Doriena. Trzeba się przyzwyczaić, odparła cicho. Wolę sama gotować, ale Dorian twierdzi, że to zadanie należy zostawić służącym. A gdzie gotują?
W piwnicy, odpowiedziała Alina.
Gotują dla wszystkich mieszkających tu rodzin. Dziś jest chyba ich więcej. Mam nadzieję, że to nie z naszego powodu. Dorian uśmiechnął się. Mistrz Begir też ma gości, powiedział. Spojrzał na Rotena i Sonee. Chodźcie do jadalni. Do jadalni, powiadasz? Zachichotał Roten i otworzył usta, by coś dodać. Dorian jednak zmarszczył brwi, pokręcił głową i spojrzał na żonę, która akurat się odwróciła.
Wygląda na to, że Alina czuje się nieswojo wśród tych luksusów, zadumała się Sonea.
Dorian nie chce, by Roten mu z tego powodu dokuczał, bo będzie się czuła jeszcze gorzej. Przeszli do pokoju, w którym stał duży stół, a przy nim 8 krzeseł. We wnęce, w końcu pomieszczenia, wisiał gong wielkości dużego talerza. Gdy wszyscy zajęli miejsca, Dorian rzucił okiem w jego kierunku, a pokój wypełnił przyjemny dźwięk. Alina zacisnęła usta i pokręciła głową. Wyglądało to na zbytek, jednak dźwięk dał służbie znak, że rodzina jest gotowa na posiłek. I rzeczywiście pojawili się dwaj służący, niosący tace pełne misek i talerzy z jedzeniem. Kiedy skończyli rozstawiać naczynia na stole, zebrali puste tace i zapytali wszystkich, czego życzą sobie do picia. Dorian poprosił o wino i wodę, mężczyźni zaś pośpiesznie odeszli. Porzuciwszy staromodny zwyczaj osobistego usługiwania gościom, Dorian po prostu zaprosił ich do jedzenia. Alina z poważnym wyrazem twarzy spojrzała na Sonee. Jak idzie wasze polowanie na dzikiego maga? Spytała. Chwilowo wymaga od nas wiele cierpliwości, powiedziała Sonea. Czekamy na informacje, na sprawdzone informacje, ponieważ nie chcemy przez pochopne działania narażać naszych informatorów na niebezpieczeństwo.
Masz na myśli szpiega, który pracuje dla tamtego złodzieja? Córkę przyjaciela?
Sonea zamilkła i powstrzymała się od spojrzenia na Doriena. Przekazał żonie więcej wiadomości, niż Sonea uważała za stosowne. Im mniej osób wiedziało, że ona i Cherry nadal się przyjaźnią, tym lepiej. Gdyby jednak ten fakt wyszedł na jaw, nie naraziłby niczyjego życia na niebezpieczeństwo. Niemniej ujawnienie tego, że Annie jest córką Cherry'ego, zdecydowanie mogło stwarzać dla niej zagrożenie. Zgadza się, odpowiedziała. To niebezpieczne zadanie i wiem, że mój przyjaciel bardzo się o nią martwi. Skoro to niebezpieczne dla niej, Alina spojrzała na Doriena, po czym lekko się wyprostowała i z powrotem zwróciła do Sonei. To czy dla nas też? Sonea z zaskoczeniem zamrugała oczami. Nie, ale żadna z nas nie jest magiem, wskazała siebie i córki. A co jeśli ci, których ścigacie, dowiedzą się, że Dorian wam pomaga, że ma rodzinę i że mieszkamy tutaj, a nie na terenie gildii? Alina lekko podniosła głos. A jeśli pojawią się tu pod nieobecność Doriena i będą nam grozić, albo i gorzej, co ich powstrzyma? Sonea z trudem ukryła rozbawienie. Alina była szczerze zaniepokojona. Czy ma powody do zmartwień? Scenariusz, który sobie wyobraziła, nie był nierealny, ale po prostu mało prawdopodobny. Aby wejść do domu maga, szczególnie takiego domu, w którym mieszkało ich kilku, trzeba by było zaangażować kogoś odważnego i przebiegłego jak skrytobójca lub porywacz. Kogoś tak odważnego i przebiegłego jak skrytobójca, który zabił rodzinę Cherego? Być może. Ale przecież to nie jest kryjówka złodzieja, o której nikt nie wie. A więc również nie zauważy włamania i nie przyjdzie z pomocą. Wasze zakwaterowanie działa na waszą korzyść, powiedziała Alinie Sonea. Mieszkają tu również inni magowie, więc nawet jeśli Dorian wychodzi, macie kogo poprosić o pomoc lub może to zrobić służba. Obecność jednego maga działa odstraszająco, tu zaś mieszka ich czterech. To dodatkowo sprawia, że niełatwo też sprawdzić, czy akurat wszyscy są w danym momencie w domu. Powinniście ustalić sobie pewne zasady, dodała, gdy Alina otworzyła usta, by się sprzeciwić. Kogo wpuszczacie do swoich pokojów, a kogo nie? Jak zapewnić bezpieczeństwo, gdy jesteście w mieście? Co zrobić, kiedy wydaje wam się, że ktoś was śledzi lub próbuje dostać się do domu? Spojrzała na Doriena, który przytaknął ze zrezygnowaniem. Jestem pewna, że razem sobie z tym poradzicie. Jak można było się spodziewać, uwaga Aliny przeniosła się na Doriena. Poradzimy sobie, rzuciła Sonei przelotne spojrzenie. I dziękujemy za radę. Im szybciej znajdziemy Skellina, tym szybciej będziesz mogła przestać się tym zamartwiać, rzekł Dorien. Roten kiwnął głową. A jeśli tego nie zrobimy, nikt nie będzie bezpieczny. Co się stanie, jeżeli go nie znajdziecie? Spytała Ilara. Sonea spojrzała na dziewczynkę i uśmiechnęła się w uznaniu dla jej zainteresowania. Chcę zyskać kontrolę nad... Przerwało jej pukanie do drzwi pokoju gościnnego. Zobaczę, kto to, powiedział Dorian, wstając z miejsca. I pośpiesznie wyszedł. Pozostali kontynuowali posiłek w ciszy i z zaciekawieniem nasłuchując, jak Dorian otwiera drzwi, rozmawia z jakimś mężczyzną, po czym z powrotem je zamyka. Usłyszeli zbliżający się odgłos kroków. Dorian wszedł do jadalni i spojrzał na Soneę. Wiadomość dla ciebie. Osen chce, żebyś natychmiast wracała do gildii. Mistrzyni Naki zniknęła. Po dniu rejsu Ahati, Danyl i Tajent dotarli do niewielkiego portu na północ od Arvis. Ahati zadbał o nocleg na lądzie, w majątku Ashakiego, który zajmował się uprawą raki. Ashaki Chakori wysłał po nich powóz do doków. Zapach prażonych ziaren unosił się w powietrzu na długo, zanim dotarli na miejsce. W przeciwieństwie do większości domów sahakańskich, posiadłości i budynków gospodarczych nie otaczały mury. Główny dom stał po jednej stronie, pozostałe budynki znajdowały się zaś kilkaset kroków od niego. Z jednej z dwóch okrągłych budowli unosił się pióropusz dymu, tworząc ciemną plamę na tle oświetlonych blaskiem księżyca chmur. Drogi kuzynie! Powiedział Ahati, gdy formalne prezentacje dobiegły końca. Dobrze cię znowu widzieć. Danyla zaskoczył fakt, że Ahati nie powiedział im o tym, że jest spokrewniony z gospodarzem. Skoro jednak jego sahakański przyjaciel zajął się organizacją podróży, pytanie o zbyt wiele szczegółów wydawało się nie na miejscu. Od Chakoriego biła specyficzna siła połączona z zadowoleniem. Pochodził ze starej, wpływowej sahakańskiej rodziny, co pozwalało mu żyć z dala od miasta i robić to, co sprawiało mu największą przyjemność – uprawiać rakę, nie ryzykując przy tym utraty pozycji wśród ashakich. Nasi ojcowie byli braćmi, wyjaśnił Ahati, gdy zobaczył malujące się na twarzy Danyla zaciekawienie. Młodszy odziedziczył posiadłość w mieście, a starszy ten właśnie majątek. Zwrócił się do Chakoriego. Jak mają się twój syn i żona? Kawori jest w Elaine, szuka możliwości handlu. U Inaki wszystko w porządku. Ahati uniósł brwi. W Elaine? Jak mu się tam powodzi? Nie tak dobrze, jak się spodziewaliśmy. Spojrzał na Tajenda z uwagą.
Rakę uważa się za napój dla pospólstwa. Czy to prawda, ambasadorze? Tajent przytaknął. Ale zyskuje na popularności dzięki temu, że przyzwyczaili się do niej magowie, powracający do kraju po ukończeniu nauki w gildii. Chakori zwrócił się do Danyla. A zatem w Kyrali nie jest to napój dla pospólstwa. Był, odparł Danyl przepraszającym tonem. Jednak od 20 lat gildia przyjmuje w swoje szeregi ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Osoby pochodzące z niższych klas pokazały ją innym i stała się popularna wśród uczących się do późna w noc nowicjuszy. To zrozumiałe, zachichotał Chakori. Ostatnimi czasy Kyralianie polubili też inny egzotyczny produkt, prawda?
Nil.
Danyl pokręcił głową. Stał się nieco kłopotliwy. Ashaki pokiwał głową. Ostatnio niewolnikom z południowych majątków udało się go zdobyć, ale nie wiem w jaki sposób. Być może jakiś przedsiębiorczy handlarz z Kyrali przywiózł go zza gór. Ma niepokojące działanie, niewolnicy buntują się lub odmawiają pracy. Właściciel zakazał im używania i posiadania Nilu i doradził innym, by zrobili to samo. Dobry pomysł, odparł Danyl. Mimo wszystko, skoro Nil skłania niewolników do buntu, to może stanowi klucz do zniesienia niewolnictwa w Sahace. Gdyby jednak większość siły roboczej w kraju okazała się bezużyteczna, wywołałoby to problemy. Tylko bezwzględny i zdesperowany wróg mógłby tak postąpić. A gdyby przyjęła się tu produkcja Nilu, to jakie konsekwencje poniosłaby z tego powodu Kyralia? Chcielibyście zjeść coś teraz czy później? Zapytał Chakori. Mógłbym oprowadzić was po majątku, jeśli nie jesteście zmęczeni podróżą. Ahati spojrzał na Danyla i Tajenda. Danyl uniósł ramiona, by dać do zrozumienia, że obie możliwości mu odpowiadają. Tajend skinął głową. Obie propozycje są kuszące, rzekł do kuzyna Ahati. Wybierz tę, która sprawi mniej kłopotu. Ashaki uśmiechnął się. W takim razie oprowadzę was, gdyż poleciłem przyrządzenie specjalnego dania, które najlepiej gotować przez co najmniej 3 godziny. Chakori przeprowadził ich przez rezydencję. Choć majątek wyglądał niekonwencjonalnie z powodu braku zewnętrznych murów, wewnętrzny układ i zdobienia były tradycyjne. Główny korytarz wił się od pokoju pana, gdzie przywitał ich Chakori, przez 2 skupiska pokoi. Jednak w przeciwieństwie do domu gildii rozgałęział się, a część, którą poprowadził ich gospodarz, wiodła do tylnego wyjścia. Wyszli na okazały dziedziniec i udali się w kierunku budynków gospodarczych. 2 wysokie, okrągłe budowle sprawiały, że rezydencja wyglądała na niewielką i skromną. W powietrzu czuć było silny zapach prażonych ziaren raki. Chakori wskazał na te właśnie budynki. Ten po lewej służy jako magazyn i miejsce fermentacji, ten po prawej jako miejsce prażenia i pakowania. Ruszył w kierunku składu, wprowadzając ich przez ciężkie drewniane drzwi do oświetlonego lampami pomieszczenia. Nad jego głową z sykiem pojawiła się kula światła, która rozjaśniła się, oświetlając całe wnętrze. Pomieszczenie podzielono na 2 części, rozchodzącymi się od środka drewnianymi ściankami. Niewolnicy usunęli jedną z nich i zajmowali się zagrabianiem wielkiej sterty ziaren na wolną przestrzeń w pobliżu. Inna grupa przerzucała ziarna łopatami, usypując z nich kopce. Kiedy jeden z niewolników przechodził od jednej grupy do drugiej, nadzorując postępy, Danyl rozpoznał go z zaskoczeniem. To Warn. Chakori przeprowadził gości do centralnej części. Niewolnicy rzucili się na ziemię, gdy zobaczyli pana. Kiedy zaś Warn się odwrócił, jego spojrzenie powędrowało od Chakariego ku Ahatiemu. Zaskoczenie sprawiło, że zanim padł na ziemię, przez moment się zawahał. Danyl popatrzył na Ahatiego. Były pan Warna sprawiał wrażenie zdumionego i lekko skonsternowanego, lecz szybko się opanował. Twój nadzorca był kiedyś moim niewolnikiem, powiedział Chakoriemu. Ku Kuzyn skinął głową. Wiem. Człowiek, od którego go kupiłem, powiedział mi, że Warn do ciebie należał. Dobrze sprawdza się w pracy. To prawda. I jako źródło mocy. Czy wiesz, dlaczego Woriki go sprzedał? Chakori wzruszył ramionami. Nie wiem. Podejrzewam, że potrzebował pieniędzy. Żałujesz, że go sprzedałeś? Chciałbyś go odkupić? Danel cieszył się, że stoi za oboma Sahakanami, którzy nie widzieli, że jego twarz wykrzywił grymas, gdy tak swobodnie rozmawiali na temat sprzedaży i kupowania ludzi. Ahati nie odpowiedział wprost. To kusząca propozycja i czasami rzeczywiście żałuję, ale nie zrobię tego. Chakori skinął głową i nakazał niewolnikom wracać do pracy, po czym zaczął objaśniać procesy składowania i fermentacji. Danel oparł się pokusie, by sprawdzić, czy Warn spogląda w kierunku Ahatiego i czy w tych spojrzeniach kryje się wyrzut. Chcąc nie chcąc, przypomniał sobie, jak zauważył ich obu w czasie pościgu za Lorkinem, kiedy myśleli, że nikt ich nie widzi i nikt nie dostrzeże płonącego między nimi uczucia i pożądania. Co jednak Ahati powiedział później? Dopiero gdy wiesz, że ktoś z łatwością może cię opuścić, docenisz, gdy zostanie. Czy to dlatego Ahati sprzedał Warna? Czyżby zaczął podejrzewać, że uczucie niewolnika nie było szczere? A może dowiedział się o tym, czytając jego myśli? Kiedy Chakori skończył objaśnienia, zaproponował, by rozejrzeli się po pomieszczeniu. Chodzili wśród segmentów, przyglądając się błyszczącym ziarnom. W pobliżu znajdowała się sterta wyrzuconych liści, wyglądających jak podłużne miseczki. Gdy doszli do Warna i niewolników, grabiących fermentujące ziarna, Danel zwrócił się do gospodarza. Jak wyglądają rośliny raki? Zapytał. Chakori uśmiechnął się z zadowoleniem, gdy usłyszał pytanie. To małe drzewa, około 2 razy wyższe od człowieka. Ziarna pochodzą ze strąków, takich jak te tutaj. Danel podążył za Chakorim, który ruszył w kierunku wyrzuconych liści, a Hati zaś został w tyle. Chakori wziął do ręki 2 liście i podał po jednym Danelowi i Tajendowi. Były grube i mało elastyczne, jak skóra gorinów. Czy coś się z nich wyrabia? Zapytał Tajend. Oddaje je sąsiadowi, który sieka je i rozrzuca na swoich polach. Zarzeka się, że odstraszają owady i przyspieszają wzrost roślin. Chakori wzruszył ramionami. Wyglądają jak kadłuby statków, zauważył Tajend. Albo mogłyby służyć jako miseczki. Palą się? Czy dym pachnie jak raka? Danel spojrzał na Ahatiego. Przyjaciel rozmawiał z Warnem. Niewolnik spuścił wzrok, ale lekko się uśmiechał i przytakiwał. Ahati sprawiał wrażenie, jakby czuł ulgę. Danel odwrócił się i zobaczył, że Tajend pociera wnętrze strąka. Buty, szepnął. Ciekawe, czy dałoby się zrobić z nich buty. Ahati stanął przy boku Danyla. Nie chciałbym w nich za długo chodzić. Rzeczywiście, masz rację, zgodził się Tajend. Oddał strąg Chakoriemu, który z powrotem rzucił go na stos. A teraz, rzekł Chakori, pozwólcie, że pokażę wam proces prażenia. Lorkin odkrył coś, o czym nie wiedział nikt w gildii. Prawdopodobnie nawet jego matka. Kilkukrotne wyczerpanie mocy powoduje okropny ból głowy. Porywacze nie pozwalali mu zregenerować energii magicznej, regularnie ją od niego pobierając. Nie był nawet zdolny zdjąć z oczu opaski. A gdy starczyło mu sił, by się poruszyć, kilka prób jej ściągnięcia poprzez pocieranie o ścianę poskutkowało jedynie uderzeniem w głowę, po którym aż dzwoniło mu w uszach. Brak sił sprawił, że nie mógł również złagodzić napięcia i bólu z powodu związanych na plecach rąk i bezsennych godzin spędzonych w leżącej pozycji na zimnej, nierównej, kamiennej podłodze. Powinien być w stanie wezwać kogoś mentalnie. Coś jednak mu na to nie pozwalało. Nie był pewien co. Myśl, że ktoś mógł zablokować jego moc, kiedy był nieprzytomny, sprawiła, że czuł się bezbronny i zniewolony. ale po pewnym czasie zdał sobie sprawę, że nie pobierano by od niego tak często mocy, gdyby nie mógł się nią posługiwać. Mijające godziny wlokły się i wywoływały przygnębienie. Był w stanie jedynie myśleć i próbował znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. Porywacze pewnie należeli do frakcji Kali. Prawdopodobieństwo, że w azylu mieszkał ktoś z zewnątrz, było bardzo niewielkie, ale nie mógł całkowicie odrzucić tej możliwości. Być może gildia zorganizowała ratunek, angażując w to zadanie niezadowolonych zdrajców lub obiecując im coś, na przykład wiedzę uzdrowicielską, w zamian za uratowanie go. A może sahakański król miał tu już swoich szpiegów i chciałby zabrano Lorkina z azylu, zanim dojdzie do najazdu. Problem polegał na tym, że żadne z tych wyjaśnień nie uzasadniało jego porwania. Ponownie doszedł do wniosku, że to najprawdopodobniej sprawka ludzi Kalii. Wmawiał sobie, że nie ważyliby się go zabić. Nie mógł jednak pozbyć się obawy, że się myli. Egzekucję zdrajcy karano śmiercią. Z drugiej strony frakcja Kalii zapewne uznała, że Lorkin nie jest prawdziwym zdrajcą. Być może ktoś chciał wziąć winę na siebie i poświęcić się, by pozbyć się Lorkina z azylu. Kiedy zadał sobie pytanie, czego innego mogliby od niego chcieć, przyszła mu do głowy odpowiedź, która sprawiła, że serce zaczęło szybciej bić w jego piersi ze strachu i złości. Bez względu na to, co chcą ze mną zrobić, przeczytają moje myśli. A kiedy to zrobią, poznają całą moją wiedzę na temat uzdrawiania. Zaczął się zastanawiać, co by zrobił, gdyby zażądano tej wiedzy w zamian za jego życie. Było to jednak bardzo mało prawdopodobne, gdyż nie potrzeba było do tego jego współpracy. Z drugiej strony, choć można było poznać podstawy uzdrawiania, czytając czyjeś myśli, to nic nie mogło zastąpić doświadczenia i praktyki. A jeśli to zrobią, to czy przekażę im tę wiedzę? Czy ukrycie jej przed nimi jest ważniejsze niż moje życie? Czasami miał wrażenie, że tak. Nigdy nie podobało mu się, że musi ukrywać informacje, dzięki którym mógłby pomóc tym ludziom. Nie mógł ich winić za sięgnięcie po pozbawione skrupułów metody, by tę wiedzę zdobyć. Decyzja nie należała jednak do niego. Mogła ją podjąć jedynie gildia. Ale czy gildia oczekiwała od niego, że zginie, by bronić tego prawa? Czy naprawdę muszę działać zgodnie z jej zasadami? Powiedziałem Danylowi, by wszyscy zachowywali się tak, jakbym odszedł z gildii. Czy rzeczywiście tego chciałem? Czy nadal uważam się za maga gildii? Nie było mu dane długo się nad tym zastanawiać. Odgłos otwieranych i zamykanych drzwi sprawił, że serce zaczęło walić mu w piersi. Usłyszał kroki. Ich rytm spowodował, że serce w nim zamarło i zaczął ogarniać go gniew. Wszędzie poznałby ten krótki, energiczny krok. Kalia. Gdzie się podziewałaś? Pilnujemy go już tyle godzin. Skarżyła się jakaś kobieta. Lorkin domyślił się, że to jedna ze strażniczek, które pozbawiały go mocy. Nie mogłam wyjść wcześniej. Byłam obserwowana. Odparła Kalia. Nic dziwnego. Kto inny powinien się tym zajmować? Zauważyła druga strażniczka. To ja jestem uzdrowicielką w azylu, zuchwale odparowała Kalia. Muszę dopilnować, by nasz lud miał jak najlepszą opiekę. Kobiety nic na to nie odpowiedziały. Odgłos kroków zbliżył się. Usłyszał trzeszczenie stawów. Swędziała go skóra pod opaską na oczach. Poczuł na czole dotyk czegoś chłodnego i żywego. Drgnął odruchowo, strząsając dłoń. Po chwili coś ścisnęło go za głowę, przytrzymując ją stabilnie przy podłodze. Chropowata powierzchnia boleśnie wbijała mu się w potylicę. Zimny dotyk powrócił. Na skraju świadomości poczuł czyjąś obecność. Bez wysiłku wślizgnęła się do jego umysłu. Choć ból głowy stał się silniejszy, próbował walczyć z wolą, która zawładnęła jego wspomnieniami. Okazało się to jednak bezcelowe. Nic nie mogło powstrzymać zachłannego umysłu od poszukiwań i badania. Nie ujdzie ci to na sucho, wysłał myśl w stronę intruza. Jeżeli wykorzystasz magię w leczeniu, ludzie będą wiedzieli, że wiedzę ukradłaś ode mnie. Ale przecież przekazałeś mi ją z własnej woli, odparła Kalia. Tuż przed powrotem do domu. Oczywiście powiem im, że próbowałam cię od tego odwieść. Że powiedziałam, żebyś poczekał, aż zorganizuję dla ciebie przewodnika, bo inaczej zamarzniesz. Ale skoro jesteś takim ignorantem, byłeś zbyt dumny, by przyjąć ofertę. Sam będziesz winny swojej śmierci. Nie uwierzą ci. Oczywiście, że nie, ale będą musieli zaakceptować takie wyjaśnienie, bo będę jedynym świadkiem. Lorkin czuł, jak jego zdolność samokontroli zalewa fala desperacji. Odepchnął ją i gdy Kalia ponownie wtargnęła w jego wspomnienia w poszukiwaniu wiedzy uzdrowicielskiej, próbował rozproszyć jej uwagę innymi myślami. Zignorowała je, zachłannie pragnąc zdobyć jego wiedzę. Dopiero gdy zaspokoiła ciekawość, pozwoliła myślom skupić się na czym innym. Kiedy to nastąpiło, zmusiła jego umysł, by ujawnił wspomnienia i fakty, których nie chciał jej pokazać. Umysł zaś zachowywał się jak zdrajca i nie potrzebował wiele zachęty. Normalnie Lorkin mógłby bezpiecznie zablokować te wspomnienia za wyimaginowanymi drzwiami. Mag, który znalazłby się w jego umyśle, grzecznie zignorowałby takie drzwi. Ale nie Kalia. Wyławiała wspomnienia z dzieciństwa, które spędził w gildii, z rozbawieniem obserwując, jak wyśmiewano go z powodu niskiego pochodzenia matki i tego, że nie była mężatką. Uradowało ją to, w jaki sposób jego pierwsza miłość, Beraja, złamała mu serce. Szydziła z jego oczekiwań, że dokona czegoś równie bohaterskiego jak ojciec i z pogardą potraktowała jego zainteresowanie Tywarą. Koncentrację Kali zakłócił dźwięk. Słuch podpowiadał Lorkinowi, że dźwięk był głośny, lecz jego uwaga była tak skupiona na wnętrzu umysłu, że nie poczuł go. Po chwili jego świadomość powróciła do fizycznego świata. W głowie mu wirowało. Co się stało? Warknęła Kalia. Byłaś śledzona. Zmyliłyśmy ich, ale nie mamy wiele czasu, zanim się zorientują. Kobiety umilkły. Lorkin słyszał oddech Kalii. Zrobiłaś to? Spytała jedna ze strażniczek. Być może, odparła Kalia niepewnym tonem, który wywołał u niego dreszcz. Podnieście go. Znam świetną kryjówkę. W głowie nadal mu wirowało, choć teraz bardziej z braku jedzenia i wody. Poczuł, jak ktoś stawia go na nogi, a potem popycha naprzód w kierunku korytarza, który, sądząc po odgłosach, musiał znajdować się niedaleko.